Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Raz na jakiś czas pojawia się w przestrzeni publicznej dieta cud. Ulegamy modzie, ufając odchudzonym celebrytom, którzy przekonują, że szybko schudli, a ich organizm wreszcie tryska zdrowiem. Ufamy samozwańczym ekspertom, którzy lansują różnorakie, niesprawdzone diety i namawiają nas do rezygnacji lub zwiększonego spożycia określonych grup produktów. Takim hitem ostatnich lat była też dieta bezglutenowa. Gluten już od dłuższego czasu cieszy się złą sławą wśród konsumentów. I właśnie gluten i dieta bezglutenowa są tematem dzisiejszej audycji. A rozmawiam o tym z doktor habilitowaną inżynier Urszulą Krupą-Kozak z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, czym jest dieta bezglutenowa i dla kogo jest ona przeznaczona?
Dieta bezglutenowa to dieta terapeutyczna, czyli nie wolno mylić tego z każdą inną dietą stosowaną z powodu nadmiaru wagi albo z jakiegoś innego powodu. Należy podkreślić, że dieta bezglutenowa to jedyna dostępna obecnie terapia chorób glutenozależnych, takich jak celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten oraz alergia na gluten.
Czy osoba, która nie ma problemów ze spożywaniem produktów z glutenem, powinna stosować dietę bezglutenową?
Tak jak mówiłam, to jest dieta. Natomiast ja nie lubię tego określenia. Osobiście nazwałabym to terapią bezglutenową właśnie po to, żeby odróżnić to od innych diet. Dieta bezglutenowa jest dietą eliminacyjną. Jest stosowana w leczeniu ściśle określonych jednostek chorobowych. Osoby zdrowe, które decydują się z niewiadomego powodu, może podążając po prostu za modą, na stosowanie tej diety, narażają się na różnego rodzaju komplikacje zdrowotne, ponieważ dieta ta jest uboga w wiele ważnych składników odżywczych i fizjologicznie ważnych. Dieta bez glutenu, szczególnie produkty, które są wysoko przetworzone, dostępne w handlu, mogą zawierać niższe ilości białka, z racji tego, że właśnie jest tam wyeliminowany gluten. Mogą być dodatkowo bardziej słodkie, bardziej tłuste, ponieważ te właśnie substancje odżywcze są wprowadzane po to, żeby zapewnić walory smakowe. Również produkty bezglutenowe mogą charakteryzować się obniżoną zawartością błonnika pokarmowego, który, jak wiemy, jest bardzo ważny, ponieważ zapewnia prawidłową pracę jelit. Oczywiście można zbilansować dietę bezglutenową najlepiej pod okiem doświadczonego dietetyka, tak żeby zawierała wszystkie ważne składniki mineralne, składniki odżywcze, również błonnik pokarmowy. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest to dieta terapeutyczna. Musi być kontrolowana nie tylko przez pacjenta, ale musi być przede wszystkim nauczona przez dietetyka, bo stosowanie diety bezglutenowej, szczególnie na początku, jest naprawdę bardzo trudne. Pacjenci stają przed ścianą i nie wiedzą dokładnie, co w tym momencie mogą spożywać, a czego nie mogą. To nie jest wyrok. Z tym się da żyć bardzo wygodnie i zresztą w tych czasach naprawdę w marketach dużych, mniejszych jest naprawdę dużo produktów bezglutenowych, jest bogactwo tych produktów. Niemniej jednak na początku, w momencie, kiedy pojawia się diagnoza, pacjent w moim odczuciu powinien być pod kontrolą dietetyka. Po to, aby dietetyk mógł dokładnie wytłumaczyć zasady stosowania tej restrykcyjnej diety, żeby nakierować pacjenta, które produkty są bardziej wartościowe, które produkty raczej, mówię tutaj szczególnie o produktach komercyjnych, powinny być raczej unikane, tudzież stosowane w mniejszych ilościach. Najważniejsze, żeby pacjent wiedział, które produkty są absolutnie bezglutenowe, bezpieczne i te stosował.
W jakich produktach znajdziemy gluten, a jakie produkty go nie mają?
Są to głównie nieprzetworzone, naturalne produkty. Począwszy od różnego rodzaju zbóż, bo są również zboża bez glutenu. Musimy odróżnić zboża, które zawierają gluten, to są pszenica, jęczmień i żyto. I te są niebezpieczne, wręcz toksyczne, bo zawierają to białko zapasowe. Natomiast wiele zbóż jest dostępnych na rynku i są bezpieczne dla osób na tej diecie. Są to takie zboże jak kukurydza, ryż, ale również zboża rzekome, takie jak gryka, bardzo polecana ze względu na bogactwo składników odżywczych, szarłat, proso. Poza tymi produktami w diecie bezglutenowej bezpieczne są wszelkie warzywa, wszelkie owoce spożywane, czy to w postaci na surowo, czy po obróbce termicznej, czy w postaci nawet mrożonek. Mięso wysokogatunkowe jest również bezpieczne, ryby, jaja, nabiał, pod warunkiem, że produkty te nie będą zanieczyszczone glutenem, bądź w czasie produkcji tego pokarmu, bądź już na etapie uprawy na polu, bądź nawet pakowania.
I to możemy wyczytać na etykietach.
Produkty bezglutenowe bardzo łatwo rozpoznać na półkach sklepowych. Są oznaczone charakterystycznym znakiem. Jest to międzynarodowy znak przekreślonego kłosa. Jest to znak obowiązujący w Polsce i w całej Europie, zgodnie z legislacją europejską. Znajdują się na nich również słowne napisy produkt bez glutenu, ale dodatkowo pacjent chory na choroby glutenozależne powinien bardzo uważnie czytać etykiety. Szczególnie na początku, kiedy dopiero wchodzi w świat produktów bezglutenowych, powinien na zakupy przeznaczyć więcej czasu, powinien każdy produkt wziąć do ręki, przeczytać i wiedzieć dokładnie, co może być ukrytym źródłem glutenu, czego należy unikać, a co jest dla niego bezpieczne. Producenci teraz obligatoryjnie muszą wykazywać na opakowaniach alergeny. Często są one lepiej widoczne, podkreślone albo napisane pogrubioną czcionką albo kursywą, po to właśnie, żeby ułatwić prawidłowe odczytywanie etykiet.
W jaki sposób możemy stwierdzić, że gluten nam szkodzi?
Powinniśmy generalnie wszyscy siebie obserwować, swoje ciało, nasze reakcje na to, co jemy. Choroba, o której mówię, celiakia, jest chorobą dość podstępną. To jest choroba szczególnie trudna do zdiagnozowania, jeżeli nie jest się dzieckiem. Problem mają lekarze pierwszego kontaktu, ponieważ objawy tej choroby są często bardzo niespecyficzne. Celiakia występuje w trzech postaciach. Postać klasyczna, pełnoobjawowa, głównie spotykana jest właśnie u małych dzieci. I pediatrzy mają pewną łatwość, bo wiedzą dokładnie, że celiakia to choroba objawiająca się bólem brzuszka, wzdęciem. Dzieci są nerwowe, często mają depresję albo są wręcz nadpobudliwe. Mają również problemy z przybieraniem masy ciała. Troszeczkę inny rozwój u tych dzieci jest obserwowany. W związku z tym u dzieciaczków pediatrzy bardzo szybko podejrzewają, że jest to choroba trzewna i kierują pacjenta do specjalisty gastroenterologa. W przypadku pacjentów dorosłych problem jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ rzadziej występuje postać pełnoobjawowa. Występuje u dorosłych raczej postać ubogoobjawowa, wręcz nawet skąpoobjawowa lub bezobjawowa. Objawy z kolei są bardzo nietypowe, bo mogą dotyczyć właściwie każdego narządu, każdego układu. Począwszy od układu nerwowego, wtedy obserwujemy jakąś demencję, problemy ze spaniem, problemy z koncentracją, notoryczne, takie chroniczne zmęczenie, ale również są to objawy z przewodu pokarmowego, ale nie zawsze jest to biegunka, nie zawsze jest to ból brzucha. Mogą być problemy związane ze wczesną osteoporozą. Mogą być problemy rozrodcze, nawykowe poronienia u kobiet albo problemy z płodnością. Mogą być również problemy natury emocjonalnej. I te wszystkie objawy powodują, że trudno rozpoznać na pierwszy rzut oka, że jest to być może celiakia. No teraz pacjenci są bardzo, bardzo świadomi, czytają wiele, dużo oglądają, dowiadują się. Jeżeli kogoś coś boli, to próbuje sam jakby szukać, w czym jest problem. I pierwszą drogą jest oczywiście udanie się do swojego lekarza pierwszego kontaktu i opowiedzenie mu szczegółowo, co jest niepokojącym objawem. Dlaczego właśnie podejrzewamy, że być może jest to celiakia, szczególnie jeżeli w rodzinie ktoś na przykład chorował, bo celiakia to choroba o podłożu genetycznym. Jest to trwała nietolerancja glutenu i niestety wymaga podłoża genetycznego, nie tylko środowiskowego, którym jest gluten.
Wytłumaczmy, co to ten gluten, bo już pani powiedziała, że jest to białko.
Gluten to taki zbiorowy, umowny termin, który określa białka zapasowe znajdujące się w ziarniakach zbóż, takich jak pszenica, żyto i jęczmień, ale też w ich starszych odmianach, w starszych odmianach pszenicy, takich jak orkisz, płaskórka, samopsza. Są to białka zapasowe, które tylko u osób chorych będą toksyczne. Dla pozostałej części społeczeństwa, czyli właściwie dla 99% społeczeństwa, te białka są obojętne i nie są szkodliwe. Ponieważ celiakia występuje tylko i wyłącznie u co setnej osoby. Problem jest w tym, że choroba ta jest bardzo rzadko wykrywana w Polsce. Mimo tego, że choruje 1% społeczeństwa, tak naprawdę w Polsce około 380 tysięcy ludzi, to myślę, że duża większość, około 350 tysięcy nawet o tym nie wie, bo niestety kuleje diagnostyka. Ciężko jest tą chorobę rozpoznać, chociaż w ostatnich latach poprawia się ta sytuacja.
Ale czy to są jakieś testy?
No jeżeli podejrzewamy u siebie chorobę, to oczywiście kontaktujemy się z naszym lekarzem i on kieruje nas na podstawie wywiadu do specjalisty gastroenterologa. Gastroenterolog wykona testy, które doprowadzą do wykrycia choroby. W pierwszym momencie jest to oczywiście wywiad, potem będą to testy serologiczne. Wykonuje się badanie serologiczne w kierunku przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA. Często zlecane jest również badanie drugie w klasie IgG, bo u pacjentów z celiakią może występować, w ogóle w populacji może występować niedobór przeciwciał IgA. Wykonywany jest również test przeciwciał przeciw endomyzjum mięśni gładkich. I dopiero serologicznie potwierdzona choroba może wskazać lekarzowi, że faktycznie jest podejrzenie celiaki. Natomiast definitywnym i finalnym jakby etapem diagnozy w kierunku celiaki jest wykonanie biopsji jelita cienkiego. Wtedy na takim pobranym materiale wycinku z jelita cienkiego, oglądane pod mikroskopem, widoczne są kosmki jelitowe. Jeżeli obserwowana jest atrofia, czyli zanik kosmków jelitowych, to jest specjalna skala, skala Marsza, która umożliwia nam klasyfikację wyglądu tego wycinka pobranego z jelita. I tutaj już specjalista, histopatolog będzie się mógł wypowiedzieć, w jakim stopniu zniszczone jest jelito cienkie poprzez obserwację właśnie kosmków jelitowych. I mając teraz cały komplet badań, czyli badania serologiczne, badania biopsji jelita cienkiego, często wykonywane są również badania genetyczne, gastrolog jest w stanie stwierdzić, czy jest to choroba trzewna, czy nie.
Wróćmy jeszcze do diety. O ile w domu możemy sobie jakoś poradzić, czyli idziemy do sklepu, kupujemy te produkty, które znamy, o tyle na przykład w restauracji, czy już wyjazd za granicę, to już jest problem. Jak sobie radzić?
Na pewno wszystko dobrze zaplanować. Jeżeli decydujemy się na wyjście do restauracji, to jeszcze nie jest ogromny problem, ponieważ coraz częściej restauracje wychodzą naprzeciw klientom z różnymi alergiami i wprowadzają do swojego menu produkty bezglutenowe, są wręcz one oznaczone i jest sytuacja dość łatwa. Zawsze natomiast klient restauracji, który ma chorobę zależną od glutenu, powinien rozmawiać w pierwszym etapie z kelnerem, który na pewno doradzi, w jaki sposób można przygotować daną potrawę, żeby nie zawierała glutenu. Dobrze jest również wytłumaczyć bardzo dokładnie, że to nie jest tylko i wyłącznie wydzimisię, tylko to jest choroba. Człowiek musi po prostu zjeść bezpiecznie. W takim wypadku myślę, nie będzie to duży problem dla restauracji, jeżeli jest to duża restauracja i są tam świadomi szefowie kuchni. Natomiast w przypadku wyjazdu zagranicznego sytuacja jest też chyba nie tak bardzo ciężka, dlatego że Europa już wie, czym jest gluten i chyba wie o tym wcześniej niż u nas było o tym mowa. Produkty dostępne są w handlu, ale zawsze warto ze sobą wziąć kilka produktów bezglutenowych, zanim się dotrze do tego właściwego miejsca i zanim się zrobi zakupy w sklepie z żywnością bezglutenową.
Tym bardziej, że ta żywność ma długi termin przydatności do spożycia.
Ta żywność często jest albo w postaci zapakowanej w atmosferze zmienionej, albo jest to produkt suchy. W każdej chwili można go otworzyć, odpakować i spożyć.
Dziękuję za rozmowę i za cenne rady. Moim gościem była doktor habilitowana inżynier Urszula Krupa-Kozak z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a rozmawiała Dorota Grzymska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.